Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program interwencyjny Po Stronie Prawdy. Dzisiaj jesteśmy z mieszkańcami Biskupca. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Nie dla fabryki i spalarni pod naszymi oknami. Tak mieszkańcy, część mieszkańców Biskupca chce rozmawiać o problemie, jaki zauważają w pobliżu swoich miejsc zamieszkania. Otóż w miejscu, nieopodal miejsca, w którym się znajdujemy, znajduje się specjalna strefa ekonomiczna, a w niej ma powstać spalarnia, jak również zakład produkcji i płyt. Jest to inwestycja zagraniczna. Wiadomo, cieszymy się z tego, że są inwestorzy zagraniczni, ale czasami są również problemy. Jakie są te problemy? Zapraszamy Państwa, aby je poznać. Z naszą redakcją kontaktował się pan Mirosław Paszkowski, prezes stowarzyszenia Warto Być. Panie prezesie, znajdujemy się w Biskupcu. Wy obawiacie się inwestycji, która jest blisko waszych miejsc zamieszkania. Dlaczego się obawiacie i co to jest za inwestycja?
Dzień dobry. Chciałbym najpierw przedstawić, że stowarzyszenie zostało założone w 2017 roku i nazwa jest jego Warto Być. Dlaczego? Jest to stowarzyszenie walczące o czystą ekologię i środowisko na danym terenie. Dlaczego warto być? Dlatego, że warto teraz walczyć, a nie później już po szkodzie, jeżeli ta fabryka by tutaj miała powstać. Przedstawię Państwu z grubsza, na jakim etapie jest ta fabryka, jak ona powstała, jak doszło do powstania tej fabryki. W 2014 roku obecny pan burmistrz Kamil Kozłowski podpisał umowę wstępną w 2015 roku z firmą Horyzont, która powstała do celów tylko ta spółka do celów z kapitałem 5000 zł powstała do zbudowania tej fabryki. Fabryka ta podpisała umowę z gminą Biskupiec, która miała wykupić od Agencji Rolnej 70 hektarów gruntów na podbudowę tej fabryki. Zlecenie to przyjęła i podpisała umowę w 2015 roku i wykupiła te tereny od Agencji Rolnej. Poręczycielem tej zakupów była firma Horyzont, ponieważ miasto Biskupic nie posiadało takich pieniędzy. W 2016 roku został wykupiony ten teren pod tą inwestycję i przez samorządową spółkę PEWiK, która podlega pod Urząd Miasta i Gminy. W wykupie poszczególnych gruntów uczestniczył też firma Mardi, inwestor prywatny, wykupując te tereny. Nie wiemy w jakich tam ilościach, bo po prostu nie mamy możliwości dojścia do umów, o które żeśmy prosili. 16 hektarów należące do gminy zostało scedowane też dla firmy samorządowej PEWiK aportem, wprowadzone do całego terenu pod inwestycje. I później sprzedany cały teren został dla firmy Horyzont za cenę uzgodnioną nie większą niż była zawarta umowa. Z tego co nam wiadomo, firma nie osiągnęła żadnych zysków ze sprzedaży danego gruntu. Jeżeli po zakupie tego terenu został zmieniony plan przestrzenny i na tereny inwestycyjne. Metr kwadratowy sprzedaży tego gruntu przed wejściem planu przestrzennego w życie był około 40 zł. Po nabyciu terenów inwestycyjnych przy zmienionym planie tereny za metr kwadratowy w tym regionie wahają się od 400 zł do 450 zł za metr kwadratowy. Proszę sobie policzyć, ile gmina mogła zyskać pieniążków. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że niejasny jest tak samo udział gminy w całej inwestycji, dlatego doszło do możliwości popełnienia przestępstwa i zostało to zgłoszone przez stowarzyszenie do CBA organów ścigania celem wyjaśnienia danych procedur. Jak została nabyta dana ziemia i czy miasto mogło zyskać jakąś kwotę po prostu z tych transakcji? na ten.
Panie prezesie, inwestycja ma powstawać w specjalnej strefie ekonomicznej. Jak tutaj przedstawia się ta formalna sprawa? Bo tu mówimy o innych gruntach, natomiast specjalna strefa ekonomiczna to również inna forma prawna i własnościowa.
W 2016 roku została stworzona strefa ekonomiczna typowo pod tą inwestycję, żeby taka inwestycja mogła powstać tutaj, ale nie było. To pan prezes zarządu, pan Zawiślak firmy Horyzont wypowiada się, że to nie był jedyny punkt i argument, żeby ta firma powstała tutaj po prostu w strefie ekonomicznej. Mogła ta firma powstać, z jego wypowiedzi to wynikało, że mogła powstać tak samo w każdym innym miejscu niż w strefie ekonomicznej. Strefa ekonomiczna, po uzyskaniu strefy ekonomicznej przez firmę Horyzont, miasto zwolniło daną firmę z podatków od działalności gospodarczej, z podatków od gruntu. Wiemy także, że nie będzie odprowadzany PIT od pracowników, czyli CIT, tak? Nie będzie odprowadzany przez 11 lat, a od gruntów i nieruchomości przez 10 lat. Mniej więcej obliczyliśmy, że w ciągu roku miasto może stracić gdzieś 7 do 8 milionów złotych, nie płacąc podatków przez firmę Eger.
Panie prezesie, więc największym problemem, jaki już w tym momencie można zauważyć, jest to, że ta inwestycja ma powstać bardzo blisko mieszkańców, bardzo blisko miasta. Jak blisko?
Inwestycja obejmuje 85 hektarów i od granic inwestycji dzieli tylko pas drogowy, jezdnia, czyli do najbliższych budynków i osiedla mamy 28 metrów bieżących.
Jest po prostu osiedle, tak?
Tak, jest to olbrzymie osiedle, które skupia, podejrzewam, że około 2-3 tysięcy osób, tak? Żadna osoba z tak bliskiej odległości, ani żaden tutaj mieszkaniec prywatny nie został ujęty jako strona w tym postępowaniu. Zaznaczyć chciałbym także, że nigdy nie byliśmy stroną w postępowaniu, po prostu burmistrz zasłaniał się tajemnicą handlową, tak jakby był to jego interes prywatny, co pan burmistrz reprezentuje społeczeństwo i powinien takich informacji udzielać nam od roku 2014. Do 2017 roku nie wiedzieliśmy, że taka w ogóle inwestycja powstanie. Byliśmy wprowadzani w błąd, że ma być to zakład drzewny przetwórstwa drzewnego. A tu okazało się dopiero w koniec marca, początek kwietnia, żeśmy ukazał się artykuł w piśmie Wprost i dopiero żeśmy spostrzegli, jaka tutaj będzie inwestycja, jak ona będzie szkodziła społeczeństwu. Tak?
A więc z jednej strony zakład, który będzie produkował płyty, tak, wiórowe i wiórowo-paździerzowe i teraz druga część tej inwestycji, czyli spalarnia. W jaki sposób jest to połączone? Czy to w ogóle jest w jaki sposób połączone?
Tak. Producent, żeby uzyskać ciepło, inwestor, żeby uzyskać ciepło, wybudowuje tutaj podaje dane z raportu sporządzonego przez firmę Horyzont. Opieram się na raporcie, który jest po prostu dostępny, ogólny w internecie i tak samo w Urzędzie Miasta Biskupiec. Tak? Spalarnia jest dlatego, ma moc 55 MW. Dodatkowo są dwa kotły, jeden 30 MW i 45 MW. W sumie to daje nam 125 MW. W spalarni o mocy 55 MW, z której będzie uzyskiwane ciepło do produkcji i do suszenia tych płyt laminowych, tak, będzie spalane 297 ton śmieci dziennie, w tym 75 ton plastików, a 220 ton ma być śmieci mieszanych. Czyli są to plastiki, to mam na myśli pety, butelki po napojach różnych, torebki foliowe. Śmieci mieszane to są śmieci wszystkie, które są dopuszczane po prostu do odpadów takich codziennego użytku.
Czyli aby było taniej, to żeby ten zakład funkcjonował, no to ta spalarnia musi powstać, tak?
Tak, musi powstać ta spalarnia, chociaż burmistrz wielokrotnie wypowiadał się publicznie i w pismach, że fabryka będzie opalana i ciepło pozyskiwała z gazu ziemnego, który jest blisko fabryki. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, najgorszym problemem dla nas tutaj jest, ze względów na zdrowie, tak, jest dopuszczone, fabryka będzie spalała pył z laminatów, pył szlifowania laminatów drzewnych. czyli odpadowy z lakierów, w którym się znajdują żywice, cyjanowodory, cyjanopany i tym podobne związki chemiczne. Dziennie spalanych ma być 200 ton tego produktu. Nie jest to biomasą, tak jak twierdził to inwestor. Biomasa nie mieści, pył drzewny ze szlifowania nie mieści się w regułach biomasy. Jest to bardzo dobrze zawarte w monitorze polskim i tak samo w przepisach.
Czy przekonują Państwa takie informacje o tym, że jeśli to robi zakład, będzie spalał te substancje, te rzeczy, to ma technologię, dobre piece, ewentualnie później, nie wiem, wysoki komin i jeszcze odpowiednie filtry. No i wtedy to, co tam z tego komina będzie leciało, nie będzie szkodliwe.
Będzie to bardzo szkodliwe, proszę Państwa. W sumie jest 6 kominów. I największy komin ma 50 metrów wysokości. I to jest związki lotne, które będą się wydostawać z tych kominów. Jest tam przede wszystkim siarkowodór, tęć, kad, ołów. Tak? No i różne związki skleju używanego do tego produkcji. I ten pył właśnie, który się nie zgadzamy na spalanie tego pyłu.
Nie przekonuje Państwa to, że będą filtry, które nie pozwolą na to, żeby te złe związki się wydostawały?
Nie przekonuje nas to, dlatego że filtry używane tutaj nie ma ogólnego, tak jakby można powiedzieć, jednego filtru dla różnych związków chemicznych. Nie ma takich. Jest to filtr mokry, który jest używany prawie we wszystkich takich fabrykach, ale starego typu. Ta technologia jest bardzo stara. Polska firma, która Forte buduje w Suwałkach zakład, nie stosuje już klejów żywicznych na zasadzie cyjanowodoru, cyjanopanów, tylko kleje wodne. I po prostu ta technologia, która jest tutaj, w tej fabryce, jest przestarzała. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że piece używane do spalania tego pyłu ze szlifowania osiągają, są tutaj w raporcie podane, że mają 800 stopni temperatury. Żeby uzyskać 1150-1200, taka jest potrzebna temperatura do spalania pyłu ze szlifowania, ale ta technologia jest dużo droższa. Inwestor jej po prostu nie chce tutaj zastosować. Jesteśmy, chciałbym powiedzieć, za fabryką, ale i za miejscami pracy, ale żeby była to opalane gazem, który jest tutaj ogólnodostępny, tak? Nas się zmusza do założenia gazu, gdzie gazyfikuje się cały Biskupiec, a tutaj fabryka przychodzi, która będzie dziennie, zaznaczam dziennie, przy 10 kW, jeżeli jeden domek posiada taki piec, to będzie 550 tysięcy kominów dziennie przez 24 na dobę dymiło 7 razy w tygodniu.
Dziękuję. Mówił pan Mirosław Paszkowski, prezes Stowarzyszenia Warto Być. Proszę państwa, znajdujemy się w Biskupcu. Tak tu się stało, że posadowiono tę specjalną strefę ekonomiczną. Jest inwestor, należałoby się cieszyć. Ludzie mówią, że nie są przeciwko fabryce, ale mają obiekcje. Obiekcje, o których mówił tutaj właśnie pan Mirosław Paszkowski. Zapraszamy państwa, by pozostać z nami i poznać kolejne bardzo ciekawe aspekty tej sprawy. Tym bardziej, że bardzo często się zdarza, że jak firma w jednym miejscu nie buduje, to w innym, więc być może i Państwo będą mieli podobny problem, więc tym bardziej warto być z nami, by mieć również wiedzę na ten temat.
Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do rozmowy z kolejnymi mieszkańcami, pragnę odczytać pismo z firmy Eger Polska, przedstawiciela tej firmy, którą zapraszaliśmy oczywiście na nasz program, jednak ze względu na obowiązki służbowe nikt na ten program nie mógł przybyć, więc pozwolę sobie fragmenty tego pisma odczytać w tym momencie. Szanowni Państwo, na wstępie pragnę podziękować za zaproszenie do udziału w realizacji programu Po Stronie Prawdy, poświęconego budowanemu przez nas zakładowi przetwórstwa drewna w Biskupcu. Niestety ze względu na już wcześniej ustalone na ten dzień spotkanie służbowe nie będę mógł uczestniczyć w nagraniu programu zaplanowanemu na 19 lipca. Jednocześnie pragnę podkreślić, że firma Eger zawsze stara się brać pod uwagę oczekiwania i wyzwania stojące przed lokalną społecznością wszędzie tam, gdzie inwestuje i jest pracodawcą. Nasz projekt nie byłby możliwy do realizacji bez zaangażowania i bardzo dobrej współpracy z władzami Biskupca, z którymi zawarliśmy umowę inwestycyjną obejmującą m.in. takie obszary jak wsparcie w zapewnieniu podłączenia niezbędnych mediów, wykupie ziemi pod inwestycje czy innych kwestiach administracyjnych związanych z budową zakładu przetwórstwa drewna. Z mieszkańcami Biskupca prowadzimy otwarty dialog oparty na rzetelności i transparentności. W ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy zorganizowaliśmy 10 spotkań informacyjnych w naszym biurze w centrum Biskupca. Na zaproszenie burmistrza pana Kamila Kozłowskiego w dniu 29 maja bieżącego roku wzięliśmy udział także w dużym otwartym spotkaniu informacyjnym, w którym uczestniczyło kilku mieszkańców miasta. Od początku lipca w centrum Biskupca na Placu Wolności raz w tygodniu otwieramy nasz punkt informacyjny, w którym dyżurują przedstawiciele firmy gotowi do rozmowy i odpowiedzi na wszelkie pytania mieszkańców dotyczące planowanej inwestycji, w szczególności warunków zatrudnienia w firmie oraz otwartych i planowanych rekrutacji. Podczas wszystkich tych spotkań odpowiadaliśmy i nadal odpowiadamy na pytania mieszkańców miasta i gminy związanych z naszą firmą, jej działalnością oraz przede wszystkim realizowaną w Biskupcu inwestycją. Realizowana przez nas w Biskupcu inwestycja jest w pełni zgodna z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami i regulacjami prawnymi. Jeszcze w 2016 roku uzyskaliśmy pozytywną decyzję środowiskową, która zgodnie z obowiązującymi przepisami była konsultowana ze stroną społeczną i na podstawie której wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę zakładu. Wiemy, że wiele emocji i obaw wywołuje instalacja do współspalania biomasy, na budowę której również otrzymaliśmy wszelkie niezbędne pozwolenia. W ramach wspomnianego powyżej prowadzonego przez nas dialogu z mieszkańcami Biskupca i okolic zdecydowaliśmy na wykreślenie z wniosku o pozwolenie na budowę z listy paliw możliwych do współspalania w kotle na biomasę dwóch różnych rodzajów odpadów oznaczonych symbolami 19-12-12 oraz 15-01-06. Wiemy, że ta kwestia była wyjątkowo istotna dla mieszkańców tego miasta.
Proszę Państwa, pismo jest dość długie, więc drugą jego część pozwolę sobie przeczytać. Ja, nasza firma przywiązuje bardzo dużą wagę do poszanowania środowiska naturalnego. Misja firmy Eger to więcej z drewna, co oznacza, że drewno jest dla nas surowcem odnawialnym i korzystamy z niego w sposób odpowiedzialny. Filarem naszej działalności jest organizacja produkcji zgodnie z zamkniętym cyklem środowiskowym. Aż do 30% drewna wykorzystywanego w produkcji w fabrykach grupy Eger drewna pochodzi z recyklingu. Takie podejście wyróżnia nas na tle innych firm działających na tym rynku i stanowi fundament sukcesu firmy na polskim, europejskim i światowym rynku. Pragnę podkreślić, że realizowana w Biskupcu inwestycja będzie najnowocześniejszym i najbezpieczniejszym dla środowiska naturalnego zakładem przetwórstwa drewna. Nie tylko w grupie Eger, ale dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii także i w Polsce. Stale informujemy także o korzyściach dla społeczności lokalnej płynących z budowy zakładu. Stworzymy bezpośrednio 400 pełnoetatowych nowych miejsc pracy dla mieszkańców Biskupca i okolic. Według naszych szacunków budowa zakładu przyczyni się do stworzenia kolejnych 600 miejsc pracy u naszych podwykonawców i partnerów. Eger stawia sobie za strategiczny cel zostanie najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w regionie, w których spółka funkcjonuje. Ta zasada odnosi się nie tylko do wynagrodzenia, ale także do pakietu benefitów i świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych. Firma stale inwestuje w pracowników i oferuje uczciwe, stabilne i długoterminowe możliwości zatrudniania. Ponadto nasza firma docenia znaczenie indywidualnego rozwoju pracowników i oferuje atrakcyjne możliwości poszerzenia umiejętności zawodowych oraz rozwoju kariery. Ważna jest dla nas także współpraca z lokalnym biznesem. Już teraz na wstępnym etapie inwestycji współpracujemy z przedsiębiorstwami z Biskupca i najbliższych okolic, a współpracę tę planujemy rozszerzyć w kolejnych etapach projektu oraz kontynuować w okresie funkcjonowania zakładu. Wierzę, że pomimo braku możliwości obecności przedstawiciela firmy Eger podczas nagrania programu uda się Państwu obiektywnie zaprezentować nasze stanowisko w kluczowych kwestiach opisanych powyżej. Szanowni Państwo, szanowni widzowie, odczytaliśmy pismo przedstawicieli inwestora. Nie będziemy tego komentować. No, nie będziemy też z jednej strony ani tutaj bronić, ani atakować. Staramy się przedstawić fakty, jakie one są. Przedstawiliśmy tutaj wypowiedź przedstawiciela inwestora. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
I przechodzimy, szanowni państwo, do rozmowy z kolejnymi mieszkańcami. Pani Barbara Osipowicz, członek stowarzyszenia Warto Być. Pani Barbaro, no, odnosząc się też do tego pisma i tak może ktoś powiedzieć, że taka firma to też szansa dla regionu, dla miasta, choćby poprzez nowe miejsca pracy.
Tak, ale to nie do końca jest prawda. Firma Eger zatrudnia gdzieś tak sobie wyliczyliśmy, że w naszym zakładzie pracowałoby docelowo około 400, może 500 osób. Z tego połowa to tak zwani kooperanci, czyli ci, którzy by byli zatrudnieni jako osoby, na przykład kierowcy, czy jacyś współpracownicy z innych zakładów pracy. Myślę, że z Biskupca docelowo byłoby zatrudnionych gdzieś 100 może osób, ale powiem może o takiej rzeczy, że to nie do końca jest prawda, że u nas jest takie straszne bezrobocie. Na spotkaniu burmistrza z pracodawcami w gminie okazało się, że we wszystkich zakładach występuje deficyt pracowników i szefowie zakładów pracy zastanawiają się, czy czasami nie zwrócić się o pomoc do sąsiadów, czyli na Ukrainę. Jednocześnie, jeżeli powstanie tutaj ta fabryka i faktycznie grupa ludzi, może spora, pójdzie tam do pracy, stracą na tym inni, to znaczy stracą rolnicy, ponieważ ten pył i te wszystkie trujące lotne związki wyeliminują jak gdyby hodowców bydła, jak również wyeliminują hodowców pasz czy jakichś innych produktów rolnych. Pszczelarzy przede wszystkim, tak, zgadzam się. Poza tym stracą miejsca ci pracownicy, którzy pracują w innych zakładach pracy, które są tu od lat. Część z nich przejdzie do fabryki Eggera, jeżeli ci zaproponują wyższe pieniądze, ale do końca nie wiem, czy to jest możliwe, ponieważ było takie ogłoszenie w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego, że mechanik ze znajomością dwóch języków dostanie 2000 brutto, więc ja do końca nie wiem, jaka to będzie praca. Stracą na tym, agroturystyka straci, ponieważ z racji pyłów, dymów i szkodliwych związków nikt tu nie będzie chciał przyjeżdżać, każdy będzie to miejsce omijał z daleka. Stracą hotelarze, czyli te miejsca pracy to nie do końca są takie, powiedzmy, realne, bo to może się w sumie wyrównać i pozostanie to 10% bezrobocie w Biskupcu na tym samym poziomie. Stracimy również turystów przede wszystkim, ponieważ turyści przyjeżdżają do nas tutaj na Warmię i Mazury tylko dlatego, że mamy czyste jeziora, czyste powietrze, dużo lasów. Mimo że są komary, to niektórzy uwielbiają te miejsca. Przyjeżdża dużo turystów z zagranicy i chcą tutaj być, bo jest tutaj po prostu cisza, spokój i sympatia i bardzo miło. Natomiast jeżeli będzie tutaj fabryka, jeżeli będzie tutaj sznur samochodów, ciężarówek i jeszcze do tego właśnie te dymy, zanieczyszczenia, które będą powodowały, naprawdę, to już się koledzy wypowiedzą, masę różnych chorób, wszyscy będą nas omijali z daleka. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo stracą działkowcy. Tutaj z terenu okolic możemy już dziś się zastanawiać, bo sama jestem działkowcem, nad powolnym wyeliminowywaniem się, rezygnowaniem z tych działek, ponieważ te wszystkie związki lotne, pyły i tak dalej zatrują nam te nasze warzywa, które mamy na działce. One się po prostu nie będą nadawały do jedzenia, bo będą zawierały metale ciężkie, formaldehyd, jakieś inne lotne związki, cyjaniany, no wszystko po prostu, całą chemię. Także moim zdaniem to to, że to nam tak poprawi tutaj biskupcy bezrobocie, to nie do końca jest prawdą. Bo tak jak powiedziałam, inni stracą, natomiast zyska fabryka.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no jak słyszymy, oprócz tego, że mogą być pewne korzyści z tej nowo powstającej inwestycji, to jest też bardzo wiele obaw, które mają mieszkańcy i o tym z mieszkańcami chcemy rozmawiać w dalszej części programu.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, znajdujemy się w Biskupcu, w miejscu, w którym część mieszkańców protestuje przeciwko usytuowaniu fabryki, jak również i spalarni. Na dzisiejszy program zapraszaliśmy przedstawicieli władz gminy, jak i władz powiatu, jednak z pism, jakie otrzymaliśmy, nikt do nas nie przyjdzie z racji na krótki termin, jak również nie ma odpowiedniej osoby, która by tutaj nas zaszczyciła i może pewne wątpliwości rozwiała. Urząd Wojewódzki też jakoś nikogo nie przysłał, ale pan poseł i minister Jerzy Schmidt, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, połączył się z nami telefonicznie. Czy słyszymy się, panie ministrze?
Witam serdecznie.
Panie ministrze, witamy również. Dziękuję, że chce pan z nami rozmawiać, z nami i z mieszkańcami. Panie ministrze, trudny problem. Z jednej strony potrzebne są nam inwestycje. Gdzieś też trzeba tego typu zakłady budować, ale w tym wypadku mieszkańcy protestują, mówią, że obawiają się tego, że z tych kominów będzie leciała najzwyczajniej w świecie trucizna. Tego się obawiają. Czy tak jest, tego nie wiemy. Obawiają się również innych uciążliwości. Jak pan, panie ministrze, patrzy na ten problem?
Znaczy, przede wszystkim patrzę jako mieszkaniec Warmii i Mazur, jako osoba, która urodziła się w Olsztynie i z Warmią jestem od początku całe swoje życie związany. I z jednej strony mamy ten ogromny problem, nad którym bolejemy i którego próbujemy rozwiązać jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli problem bezrobocia, rozwoju gospodarczego. My jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze o tym mówiliśmy, że Warmia i Mazury i Powiśle powinna też oprócz tych aspektów turystycznych, przyrodniczych, powinna też mieć przemysł, powinno też funkcjonować tutaj takie życie gospodarcze, które pozwala, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżali z Warmii, z Mazur, z Powiśla, że będą tutaj robili kariery, że będą mogli zarobić, że będą mogli budować domy, budować mieszkania, nie tylko jakby już funkcjonować na tym, co zbudowali ich rodzice. I natomiast oczywiście to jest taki przykład inwestycji, która na pewno taką produkcję ma zapewnić. Natomiast oczywiście my musimy jasno i twardo wymagać, aby warunki życia, aby te inwestycje przemysłowe, a jest ich ostatnio sporo w warmińsko-mazurskim województwie, bo strefa ekonomiczna, ale też nie tylko, pojawia się sporo inwestorów, też lokalni przedsiębiorcy inwestują, aby dbać, aby ten przemysł nie niszczył przyrody, nie zagrażał ludziom i to jest oczywiste, więc tu musimy dbać o to, żeby było wyrównanie tych dwóch aspektów, to trzeba każdą inwestycję badać, muszą być bezwzględnie przestrzegane wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska, ochrony ludzi. Także to jest rzeczywiście czasem może trudne, ale jest to wykonalne, bo tak jak widzimy, że też w różnych miejscach przemysł funkcjonuje, tak, i to niekoniecznie on musi zaraz truć, zanieczyszczać, tylko trzeba go bardzo, bardzo, bardzo ściśle pilnować i na każdym kroku sprawdzać, czy rzeczywiście te wszystkie obietnice, czy te normy, które są deklarowane, czy to jest przestrzegane.
Panie ministrze, dziękujemy. Jeszcze takie pytanie, czy nie warto by rozważyć i zastanowić się nad tym, czy poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej o tereny, które są bardzo blisko miasta, tak naprawdę dzieli je tylko droga, można powiedzieć, że niemalże jest w mieście taka strefa, a trudno, żeby inwestor robił tam tylko ciastka lub płatki, czy też jakieś inne mało szkodliwą produkcję. Ten postanowił produkować płyty i do tego mieć spalarnię. Jest to problem.
Na pewno jest to problem, dlatego trzeba bardzo starannie zbadać, czy rzeczywiście ta produkcja i cała ta technologia, która tam jest która ma być zastosowana, nie będzie szkodliwa. Jeżeli takie wątpliwości będą, no to trzeba przeprowadzić badania, a potem, jeżeli już zacznie się eksploatacja, zacznie się praca, to trzeba bezwzględnie, nieustannie monitorować, nieustannie sprawdzać, czy tych zagrożeń nie ma. To jest oczywiste i te warunki wszystkie muszą być spełnione i ci, którzy dzisiaj są odpowiedzialni, służby państwowe za ochronę mieszkańców, za ochronę ludzi, bo przede wszystkim ludzi i przyrody tutaj chodzi, żeby spełnili swoje i wykonywali swoje zadania.
Dziękuję panie ministrze za to, że mogliśmy porozmawiać. Mamy nadzieję, że będzie pan również ze strony swojego urzędu tę sprawę monitorował. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Schmidtem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Przejdę raz jeszcze do rozmowy z panem Mirosławem Paszkowskim, prezesem Stowarzyszenia Warto Bycie. Panie prezesie, pan minister powiedział o tym, że potrzebny jest nadzór władz państwowych, instytucji państwowych, no ale problem zaczyna się od dołu, od gminy, przez powiat, województwo. Bo są bliżej, widzą na miejscu, chyba można byłoby powiedzieć, no zaraz, ale gdzie ta strefa ekonomiczna? Tutaj, pod blokami? Nie wiem, jak pan na to patrzy?
Pan minister jest od roku 2015 w rządzie i powinien sobie zdawać sprawę i wie o tym bardzo dobrze, jaka fabryka tu powstaje. Podejrzewam, że pan, mam takie przypuszczenia, że pan minister bardzo dobrze wie, jaka to jest fabryka i co będzie produkować, jak będzie szkodzić społeczeństwu. Ta fabryka po Polsce krążyła we wszystkich kierunkach. Nigdzie jej nie chciano, tylko akurat tutaj. Dlatego tutaj została zlokalizowana, dlatego że władze gminne, burmistrz jest z PSL-u, poprzedni pan burmistrz też z PSL-u, w 2014 roku rządziło także PSL, starosta jest z PSL-u i marszałek województwa jest z PSL-u. Jeżeli dla pana ministra jest tak fabryka dobra, chętnie ją przeniesiemy do pana terenu, niech pan po prostu tam sobie wybuduje tą fabrykę. Bez naszej wiedzy, bez konsultacji społecznych nie chcemy tej fabryki tutaj. Ekologia przede wszystkim dla nas i zdrowie. Nie chcemy miejsc pracy, które nam zatruwały środowisko, a my będziemy musieli likwidować swoje nieruchomości, tracić na nich i tracić na turystach i na osobach, które wykupiły tutaj tereny z całej Polski, budują się, inwestują. Takich inwestorów chcemy.
Przepraszam, panie Mirosławie, panie prezesie, takie jeszcze pytanie. Ponieważ są tak zwane środowiskowe uwarunkowania, instytucja wydaje pozwolenie, ale musi być spełniony taki jeden punkt, a więc konsultacje społeczne. Czyli w tym 2014 czy 2015 te konsultacje musiały być. Czy one były, czy może były niewystarczające, czy po prostu nie uznano za stronę, no to nie konsultowano. Nie wiem, jak to wyglądało.
W 2014, 15, 16 i 17 roku byliśmy celowo wprowadzeni w błąd. Nie było żadnych konsultacji, tak jak już poprzednio mówiłem, tylko poprzez ulotkę i artykuł wprost, żeśmy się dowiedzieli, że taka firma tutaj powstaje. Tak? A burmistrz zasłaniał się, jak mówię, zwykle tajemnicą handlową, co jest niedopuszczalne.
Przepraszam, jak to zasłaniał się? W jakiej kwestii? O co prosiliście władzę publiczną, a władza publiczna wam odmówiła?
Na wszystkich sesjach, w których uczestniczyłem, a bardzo dużo ich było, tak? Zawsze wychodziłem z zapytaniem, jaka to ma być fabryka, jaki profil ma być fabryki. Pan burmistrz zasłaniał się tajemnicą handlową, mówiąc to, że jest to tajemnica handlowa i tylko dla Urzędu Miasta i Gminy. Nie wypowiadał się nic ani o profilu, ani niczym. Były jedynie, z tego co żeśmy się dowiedzieli, 21 dni wywieszone dwa razy pisma, jaka to fabryka będzie budowana. I do dzisiaj byśmy nie wiedzieli, bo figuruje w dokumentach jako zakład drzewny fabryka Horyzont. Nie ma fabryki Eger do dzisiaj zaznaczonej, tak? I jego profilu.
Mówił pan tutaj o tych władzach samorządowych, no że tak akurat z jednej partii skupione. Czy to nie jest tak, że wcześniej coś no, robiono, a teraz już trudno się z tego wycofać?
Tak, najprawdopodobniej po prostu no, świadczą o tym dokumenty. 2015 rok podpisana umowa, tak? Gdyby było konsultacje społeczne, moglibyśmy zrobić referendum i społeczeństwo mogłoby się wypowiedzieć, tak? Akurat tutaj bliskość tego otoczenia i ludzi, którzy tutaj mieszkają, dowiedzieli się tak samo poprzez ulotki. Żadnych konsultacji nie było, żadnych. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Radni sami się przyznali publicznie na spotkaniu naszym, które żeśmy zorganizowali tutaj w Biskupcu dla społeczeństwa, przyznali się, że byli wprowadzani celowo w błąd. Mamy to nagrane, tak? A przewodniczący rady, pan Tadeusz Szczerba, pracuje w firmie Horyzont, dla której podejmował uchwały, tak? To jest niezgodne z prawem, to w ogóle, wie pan, no, na co to zasługuje, o czym to świadczy?
Podejmował uchwały, to znaczy nie wyłączył siebie z głosowania w tym czasie, bo nie chce mi się wierzyć w to, żeby, no, prawo nie pozwala. Może być radny, pracować, ale w kwestii, gdy przychodzi do głosowania, musi się wyłączyć i nie głosować.
Tak, był zawsze na głosowaniach, a pismo skierowane do Rady Przewodniczącego, żeby zajął w stosunku tym stanowisko, zostało bez odpowiedzi.
Czy głosowania były imienne, tajne i jawne? Jak to było, to głosowania?
Zapytałem się z pismem do pana przewodniczącego, żeby podał nazwiska, które osoby podpisywały albo podnosiły rączkę za tą fabryką. Nie podano mi takich danych osobowych, zasłaniając je tajemnicą.
Zaraz, to nie wiecie, jak wasi radni głosowali?
Nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy. Cały czas mamy pisma, że nie odpowiedzą nam na te pytania, zasłaniając się tajemnicą handlową.
Nawet tego, jak radni głosowali?
Tak. Tak.
Dziękuję. Trudno komentować. Mirosław Paszkowski, prezes Stowarzyszenia Warto Być. Proszę państwa, warto być również z nami na naszym programie.
Szanowni państwo, no jak słyszymy, ta inwestycja budzi bardzo mieszane uczucia wśród mieszkańców. Mówili już częściowo o swoich obawach i o tych obawach powie również pan Wacław Romaniewicz.
Romancewicz,
przepraszam bardzo. Panie Wacławie, pan czego się obawia?
Ja trzykrotnie byłem u burmistrza, kilkakrotnie byłem u tych przedstawicieli Egera. I ja się obawiam takiej rzeczy. Na spotkaniu z panem burmistrzem w Domu Kultury byłem, pan Jamiołkowski, którego znam z wcześniejszych lat, chemik, powiedział, że te całe szkodliwe związki zamkną się tutaj w tych hektarach, które ma Eger, tak? I teraz, jeżeli tak, to znaczy, że ja tu mieszkam na tym osiedlu, że tam nic nie doleci, tak? Dobrze, więc nie doleci. Ale tutaj wody deszczowe, które będą zbierane z dachów, z dróg, z placów, tych, gdzie te drewno, będą tu się znajdować w dwóch zbiornikach i będą podczyszczane mechanicznie i z olei. Tylko, czyli chemicznie nie będą czyszczone i rurą o średnicy 2,20, tam właśnie pan burmistrz już wyciął aleję lipową, się pospieszył na terenie, na gruncie gminnym. Tu do jeziora Kraks, które jest oddalone o kilkaset metrów stąd. Tutaj jest jezioro Kraks, w którym się kąpią nasze wnuki, akurat moje. Wszyscy tutaj mieszkańcy używają tego jeziora do celów rekreacyjnych, tak? I teraz ta rura 2,20 w kluczowych momentach, kiedy będą duże opady deszczu, 9 tysięcy litrów w ciągu sekundy tej wody ruszy do tego Kraksu, bo będzie się przelewać z tych zbiorników i się obawiam, że po prostu to jezioro zostanie zatrute. Kiedy powiedziałem burmistrzowi: panie burmistrzu, 180 metrów tam od waszej granicy biegnie rzeka Dymer, która wpada do dużego jeziora Kraks, które ma czwartą klasę czystości, a jezioro ten mały Kraks, małe Kraksy mają klasę drugą, są jeziorem czystym. Jeżeli tam już puszczamy te odpady ze ścieków, po oczyszczalni ścieków, no to pójdźmy tamtędy, tak? No to na co przedstawiciel, pan Zawiślak, przedstawiciel Egera powiedział: no ale jak ktoś coś po drodze wrzuci, to będzie na nas. No to ja się pytam, jeżeli wrzucą tutaj do jeziora Kraks, to na kogo to będzie? Też na nich, tak? I ominęłoby to jezioro. Dalej to pójdzie do jeziora Dada, gdzie jest zgromadzonych bardzo dużo różnych ośrodków, hotele. Dalej z jeziora Dadaj pójdzie przez jezioro Pisz, rzeką Wadąg i do Pergoły, do Zalewu Wiślanego pójdzie ta woda. Więc ja się nie zgadzam z tym, ja tutaj mieszkam, ja się nie zgadzam, żeby po prostu te wody spływały tutaj do tego jeziora, tak? I walczę z tym z burmistrzem, ale oni po prostu, no, wyciął tą aleję lipową, która zasłania, a teraz 16 stąd widać, tak? A nie było jej widać, bo ogródki działkowe oddzielała aleja lipowa. Takie drzewa po 1,5 metra średnicy. wycięli te...
Kiedy one zostały wycięte?
One zostały wycięte jeszcze chyba w lutym, bo jeszcze w tym okresie, kiedy można było... Tak się burmistrz spieszy. Jakby mógł, to nie wiem, czerwony dywan chyba by im usłał, żeby po prostu oni mogli sobie tutaj dojść normalnie. Więc nie zgadzam się z tym. I walczę, chodzę do burmistrza, chodzę do tych i założyliśmy tutaj z kolegą stowarzyszenie, żeby jakoś reagować po prostu, bo oni słuchają, ale nic nie mówią.
Chciałbym jeszcze się wypowiedzieć.
Bardzo proszę, pan Mirosław Paszkowski.
Chciałbym jeszcze uzupełnić tutaj kolegę, dlatego tak, pod Biskupcem i pod terenem tej inwestycji znajduje się jedyny zbiornik wodny dla całego miasta, Morenowy tak zwany. Firma Horyzont, czyli tak zwana Eger, będzie wywiercała 3 studnie o mocy 40 metrów sześciennych na godzinę. W sumie daje to nam 120 metrów na godzinę poboru. Metr sześcienny ma 1000, to jest 120 tysięcy litrów wody na godzinę. Proszę sobie to pomnożyć przez tylko 16 godzin pracy. Ile będzie wody wypompowywane? Chciałbym dodać jeszcze, że woda ta z separatorów, które będą tutaj tylko cząstki stałe oddziaływały, tak będzie wybierane, woda będzie przerzucana, tak jak tutaj kolega mówił, rurą dwumetrową do jeziora Kraks. Jezioro Kraks na dzień dzisiejszy według danych posiada 120 tysięcy metrów sześciennych. W ciągu miesiąca, w ciągu roku ma być dopompowanych 400 tysięcy metrów sześciennych wody. Czyli nastąpi trzykrotne zwiększenie, powiększenie źródła wody, tak, lustra wody. I które będzie z chemią oczywiście, bo nie będzie posiadała oczyszczalni żadnej chemicznej. I to, tak jak zaznaczył kolega, będzie przepływało również do wszystkich ośrodków czasowych po drodze, które mamy tutaj w okolicach. A mamy ich bardzo dużo teraz.
Warmia i Mazury, teren bardzo taki turystyczny.
Tak, jest terenem bardzo turystycznym. Się cieszymy, bo nad jeziorem Dadaj powstało masę hoteli. Masę osób prywatnych tam wykupiło domki letniskowe, buduje te wszystkie. Chcemy tych turystów zatrzymać i my żyjemy z turystyki i z ekologii i z malutkich zakładów. Jeżeli ten teren jest tutaj tak inwestycyjny, chcemy, żeby tu powstały zakłady, które będą odpowiadały dla danego naszego terenu. I nie w takiej bliskości jak ten zakład. Jeżeli ten zakład chce powstać, proszę bardzo się oddalić 30 km, 20 do byłych PGR-ów, bo ekonomia dla tego zakładu to jest nic najprawdopodobniej, bo tak powiedział ten pan, że oni nie przyszli tutaj ze względów ekonomicznych. To z jakich się pytamy? To z jakich? Właśnie z ekonomicznych przyszli. Bo ludzi, mając podatny grunt i nieświadomość ludzi, tą fabrykę próbują tutaj u nas postawić. Jesteśmy przeciwni oczywiście tej fabryce.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Mirosławem Paszkowskim, prezesem Stowarzyszenia Warto Być. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy dzisiaj w miejscowości Biskupiec na Warmii i Mazurach i rozmawiamy o inwestycji, która budzi bardzo wiele obaw mieszkańców. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan Krzysztof Szakiel, mieszkaniec Biskupca. Panie Krzysztofie, troszeczkę mówiliśmy o tej technologii, ale warto również tu więcej światła na to rzucić. Są różne technologie, stare, nowe, różnie się je ocenia. Jaką wy macie wiedzę, która powoduje, że no jednak wy obawiacie się tego, nie ufacie tej technologii? Więc takie pytanie o te piece i kominy.
Dzień dobry państwu. Pan Mirek na wstępie parę słów powiedział na temat tego, co będzie spalane, w jakich ilościach. Poprosiliśmy, ja już o tym nie będę mówił, poprosiliśmy ekspertów z zewnątrz, aby się wypowiedzieli na temat głównego źródła ciepła dla inwestora, a tragedii dla nas, dla Biskupca. Chodzi o piec HGE o mocy 55 MW. Ta opinia jest rozgocąca. Ten piec nie ma prawa tu powstać. Temperatura, która, parametry techniczne tego pieca mówią, że maksymalna temperatura w nim wynosi 800 stopni. Według rozporządzenia ministra odpowiedniego dla tego zakresu, temperatura przy spalaniu odpadów musi wynosić 850 stopni, jeżeli to są odpady inne niż niebezpieczne, i 1100 stopni, jeżeli to są odpady niebezpieczne. Zdziwienie budzi nasze, że ani burmistrz, ani starostwo na takie szczegóły nie zwracają uwagi. Dostają pozwolenie, inwestycja idzie dalej, a sprawy takie no to są projektowe. Nie powinno być tego pieca w takim, powiedzmy, rozwiązaniu, kiedy do niego ma się wrzucać dziesiątki ton śmieci, w tym śmieci odpadów, w tym śmieci nieokreślonych, bo jeżeli będą to odpady z produkcji płyt meblowych, do których użyto mebli z recyklingu i innych przedmiotów drewnianych, to firma w swoim procesie technologicznym nie przewiduje jakiejś specyficznej czy jakiejś specjalistycznej selekcji. Po prostu te stare meble zostaną zmielone i podane jako dodatek do mas z drewna naturalnego. Następnie to będzie szlifowane, przecinane. Te wszystkie odpady trafią do pieca. Nie można przewidzieć, czy te środki chemiczne, które były w czasie eksploatacji niebezpieczne, w czasie spalania stworzą nowych substancji, które będą szkodliwe. Drugim takim aspektem, który też jakby jest zasadniczy dla tej sprawy spalania pieca, jest to definicja biomasy. Mamy oficjalne pisma z Ministerstwa Środowiska, który wyklucza zaliczenie odpadów z produkcji płyt drewnopodobnych zawierających składniki nietypowe dla biomasy, takie jak kleje, żywice i tym podobne, do biomasy. Eger na to nie zwraca uwagi. Nie zwracał na to uwagi burmistrz Biskupca, wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ani starosta. To jest kuriozum jakieś prawne. Z tego wynika, że na władze, na poziomie województwa nie ma co liczyć. To samo, mógłbym jeszcze jedno zdanie, jeżeli ktoś sądzi, że można liczyć na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dwa razy w roku będą mierzone emisje z tych kominów. Dwa razy w roku. Mało tego, rozwiązania techniczne, umieszczenie czujników na tym piecu umożliwiają w bardzo prosty sposób manipulowanie. W rozporządzeniu Rady Ministrów jest powiedziane, że przy takich piecach spalających odpady niebezpieczne na wylocie spalin ma być umieszczonych ileś sensorów, ileś czujników, gdzie te spaliny będą monitorowane w sposób ciągły. Przy rozwiązaniu tu w tej fabryce spaliny z pieca będą monitorowane w zakresie tylko 6 parametrów. Następnie będą mieszane z spalinami z suszarek, które są opalane jedynie gazem ziemnym lub pyłem drzewnym, a więc nie biomasą z tymi zanieczyszczeniami. Następnie będą trafiały do filtru. I można sobie wyobrazić sytuację, że na czas inspekcji, kontroli, ktoś robi jeden guzik i przełącza suszarkę z paliwa z pyłu na gaz ziemny. Wtedy spaliny z tego dużego pieca są rozcieńczone, a wszystkie zagadnienia dotyczące emisji są w relacji waga do objętości, czyli w 1 m³. Wtedy ta emisja będzie niższa niż w rzeczywistości.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Szakal. Przejdę do rozmowy z panem, pan Zbigniew Gutek, lekarz tutaj ze szpitala. Panie doktorze, mówimy tu o kwestiach środowiskowych, uciążliwości, no ale nie sposób pominąć kwestii zdrowotnych. Czy w pana opinii, w pana tutaj wiedzy jest się o co niepokoić?
Zdecydowanie tak. Pan był uprzejmy wcześniej połączyć się telefonicznie z innym rozmówcą. No, gdybym tego nie usłyszał na własne uszy, to bym chyba nie uwierzył, co usłyszałem. Po pierwsze, zaskoczenie duże moje budzi pomysł, czy właściwie się stwierdzenie, że musi powstawać na tym terenie przemysł. Mazury zostały uznane za jedne z czystszych miejsc w Europie, pomimo że Polska jest, wszyscy chyba to wiemy, trucicielem Europy. I nawet w związku z tym, to co powiedział pan minister, że trzeba monitorować, że to jest wystarczające, no po prostu brzmi dziwnie. A mam tutaj dokument, który nie jest żadną tajemnicą, bo to jest odpowiedź ministra zdrowia na interpelację poselską, dotycząca zdrowotności mieszkańców powiatu szczecinieckiego, gdzie podobna fabryka funkcjonuje. I tu jest analiza, bo tak, tu słyszymy tyle pyłów, tyle wody, ale jaki to sumaryczny wpływ na nas wywiera. Więc tu jest analiza długości trwania życia i umieralności mieszkańców powiatu szczecinieckiego w latach 2008-2010. Nie będę czytał całości, tylko przeczytam jeden z wniosków, dosłownie. Decydujący udział w podwyższonej umieralności mężczyzn miało zwiększenie zagrożenia życia z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuca. Było ono o 37% wyższe niż przeciętne dla Polski, a o 32% wyższe niż w całym województwie. Również umieralność kobiet z powodu tych nowotworów była wyraźnie wyższa od średnich poziomów w kraju o 46%. Nowotwory to jest jedna rzecz. Do tego oczywiście dochodzą pylice, alergie, POHP. Tutaj ta analiza dotyczyła głównie układu oddechowego, ale nie. Przecież mamy świadomość, że to będzie rok po roku te zanieczyszczenia tutaj spadały na ziemię. Ta ziemia będzie wzbogacana w różnego rodzaju trucizny, które będą trafiały do żywności, do mleka. Kolejna sprawa, może taka bardziej emocjonalna, dotyczy, nazwijmy to, zapachu. W Polsce nie istnieją normy określające zagrożenie czy poziomy dopuszczalnego zapachu, a prawdę mówiąc smrodu. A niestety ten czynnik też tutaj będzie istniał. Przy czym jeżeli wejdziemy do pokoju, w którym jest zaduch, to na początku to czujemy, później już nie. Jeżeli tu się sytuacja powtórzy, to może się z czasem do tego przyzwyczajimy, ale to szkodliwie będzie oddziaływać na nas. Szacowana, jeszcze jedno zdanie tylko, średnia skrócenia życia, to jest na podstawie tych analiz, dla mężczyzn wynosi 2 lata, dla kobiet 1,7 roku.
Dziękuję. Mówił pan Zbigniew Gutek, lekarz z Biskupca. Pani Marianna Hołubowska przyjechała również na nasz program, ale z innej miejscowości, gdzie jest podobny problem. Proszę się przybliżyć.
Marianna Hołubowska, przewodnicząca sekcji Ciepło Stowarzyszenia Święta Warmia w Olsztynie. Jestem tutaj wraz z innymi mieszkańcami Olsztyna, żeby wesprzeć moralnie mieszkańców Biskupca i okazać naszą solidarność z ich działaniami. My również w Olsztynie, mieście wojewódzkim, walczymy przeciwko projektowi budowy spalarni w naszym mieście liczącym 170 tysięcy mieszkańców. Padły tutaj z ust pana prezesa stowarzyszenia Warto Być bardzo ważne słowa na samym początku. Transparentność i rzetelność. Proszę państwa, prawda, transparentność i rzetelność to są trzy filary jakiejkolwiek informacji publicznej. W Olsztynie władze miasta, włodarze miasta nie udostępniają mieszkańcom i podstawowych informacji dotyczących inwestycji spalarni odpadów, która powinna być warta szacunkowo 500-700 milionów złotych. Przy takiej skali inwestycji włodarze miasta ukrywają informacje, nie udostępniają jej. Pan prezydent miasta Olsztyna, Piotr Grzymowicz, nie wykonuje wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, nie chce nagle ujawnić dokumentu, który powstał, który był wart praktycznie 800 tysięcy złotych. Również spółka Empec, która bierze udział w tym projekcie i która miałaby być bazą przyszłej spalarni swoim majątkiem, wielomilionowym majątkiem, również i ta spółka systematycznie utrudnia i nie udostępnia informacji publicznej. A zatem trzeba stanąć w prawdzie i wywrzeć nacisk na włodarzy, którzy przecież wkrótce ponownie staną do wyborów.
Dziękuję. Mówiła pani Marianna Hołubowska. Jest również pani Elżbieta Wirska. Pani Elżbieto, w Olsztynie o tym waszym problemie nasza redakcja również interweniowała. Byliśmy tam z programem. Tak w mojej ocenie mogę powiedzieć, no chyba wszystko tam było już powiedziane. Czy coś się zmieniło?
No, projekt idzie do przodu. Niestety zgodnie z wolą pana prezydenta. Zmieniają się tylko różne warianty tutaj, formuły biznesowe, formuły również technologiczne, ale generalnie właśnie przeewoluowało od gazu do odpadów i jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Przyjechałam tu, żeby porównać mechanizmy, które panują wśród właśnie urzędników, tutaj burmistrza, u nas prezydenta. No są analogiczne. Brak informacji publicznej, nawet radni nie są informowani. Urzędnicy, decydenci w mieście Olsztynie i jak widać tutaj w Biskupcu stosują metodę ukrywania informacji publicznej. Nie ma konsultacji publicznych, które dałyby się wypowiedzieć społeczeństwu.
Dziękuję. Mówiła pani Elżbieta Wirska z Olsztyna. Tak to wygląda również w innej miejscowości. No, proszę państwa, jakieś wnioski trzeba z tego wyciągać. Zapraszamy na dalszą część programu.
Szanowni państwo, powracamy do rozmowy z panem Mirosławem Paszkowskim. Chciałam spytać, bo wasze miasto należy do takiego programu City Slow. Co to dla was oznacza i czy macie jakieś zobowiązania w związku z tym podjęte?
Tak, miasto City Slow jest specjalnie ta organizacja stworzona do promowania zdrowego i ekologicznego trybu życia dla mieszkańców małych miejscowości. Z tej organizacji dostaliśmy jako miasto 20 milionów złotych i jesteśmy zdziwieni, że pan burmistrz w jezioro, które będzie tak można na degradację przeznaczone, tak, bo będzie wpływało bardzo ogromne ilości zanieczyszczeń, tak, chce w te ponieść inwestycje w kwocie około 7 milionów złotych. 7 milionów złotych zaznaczam w jezioro, które nie będzie nadawało się do użytku. Chce tam stworzyć chodniki, plażę miejską przenieść na drugą stronę, tak? I te 7 milionów nie wiemy dlaczego on chce tam włożyć. Chcemy odwieźć pana burmistrza od tego. Lepiej, żeby te pieniążki przeznaczył na zgazyfikowanie społeczeństwa lub dołożenie do każdego mieszkańca do pieców, żeby było. Chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć tak, że partia rządząca, pani Szydło, pan Kaczyński mają w swoim logo Prawo i Sprawiedliwość. Prosimy rząd, ten rząd, na którym się opieramy i myślę, że do tego ten rząd dąży, o pomoc. Jesteśmy bezradni tak naprawdę tutaj na tym terenie, dlatego że mamy związane ręce. Do kogo się nie zwrócimy, odbijamy się tak jak piłeczka ping-pongowa. Tak? No, prosimy, żeby jeszcze jedną sprawę prosimy. Nic, żeby się tutaj w naszym terenie nic nie działo bez nas, bez nas, tylko za kulorami. Dziękujemy. Chciałbym także podziękować tutaj organizacjom stowarzyszeniowym z innych miast, że tutaj nas wspomogły. Popieramy tak samo Olsztyn i chcemy, żeby cały region nie miał takich spalarni, dlatego że jest recykling. Przetwórstwo. Są specjalistyczne zakłady, które po prostu utylizują te rzeczy, plastyki i takie inne rzeczy. A jeżeli zakłady, to tylko ekologiczne i gazem ogrzewane.
Chciałam jeszcze spytać o to, jaki jest tutaj ruch w waszym mieście, bo taka fabryka to bardzo wzmożony transport.
Tak, mogę wypowiedzieć się na temat transportu. W ciągu dnia do tej fabryki ma przemieszczać się 250 samochodów ciężarowych z surowcem, 50 samochodów z chemią, które będą dowozić 300 ton chemii dziennie, bo takie jest zużycie dziennie chemii. Od 150 do 300 wagonów przemieszczających się z dworca Szczerbonki i będzie tutaj rozbudowana przy zakładzie bocznica. A jeszcze będzie 300 samochodów osobowych, czyli pracowników różnych dojeżdżających. Obliczone jest, według raportu, podaję dane z raportu środowiskowego, co 4,5 minuty będzie odbywał się transport wjazdu i wyjazdu na teren fabryki. Co 4,5 minuty, co na dzisiaj już nie możemy się po prostu z miasta wyjechać, a już przez miasto przejechać to już w ogóle nie możemy. Tak jest po prostu ruch kołowy w Biskupcu urządzony, że nie mamy wpływu na niego, chociaż były pisma różnych mieszkańców w stosunku do tego ruchu. Tak? Nie bierze się pod uwagę tego w ogóle, tego ruchu ani pasów. Tak?
Dziękuję bardzo i oddajmy jeszcze głos kolejnemu mieszkańcowi.
Pan Wacław Romancewicz, kolejny raz. Panie Wacławie, czy prawdą jest, że pomylono Biskupce po to, aby, no nie wiem, wprowadzić błąd, albo być może no po prostu zwykła pomyłka, jak to wyglądało?
No tak, w raporcie oceny ochrony środowiska jest taki punkt, warunki hydrologiczne. Według tego raportu to nie popłynie do Dadaju, to popłynie do Nogatu i dalej do Wisły. Ktoś tu widział Nogat albo Wisłę? Jeszcze jest taki punkt, warunki elektroenergetyczne, że to będzie przyłączone do stacji Łasin i Grudziądz. Czy tu jest gdzieś stacja Łasin?
Tak pisze. Panie Wacławie, a czy prawdą jest, że taki raport, no on jest zazwyczaj obszerny, w ciągu jednego dnia w gminie został już zaakceptowany, przeczytany?
Ja nie wiem, jak długo oni go czytali, na pewno krótko, bo to wszystko się tak szybko dzieje, że żeby dostać pozwolenie na domek, czy na jakieś tam podłączenie gazu, na gaz to ja czekałem ponad pół roku. To gdzieś data była, coś tam. A tutaj po prostu tak wszystko szybko się działo, że nie możemy tego ogarnąć po prostu. Tak szybko się te wszystkie zezwolenia. Z tego raportu jestem przekonany, że burmistrz nie czytał. Jego ludzie to też całego nie przeczytali, bo gdyby przeczytali, to by wyłapali te błędy, prawda? I dalej to szło przez wszystkie inne urzędy.
Dziękuję, mówił pan Wacław Romancewicz. Proszę państwa, kończymy nasz program. Jedna pozytywna informacja, że no jednak są nowe technologie, są wprowadzane nowe rozporządzenia, które mówią, że już to, co było, dalej tak nie funkcjonować nie może. Mamy nadzieję, że te nowe technologie i te nowe prawodawstwo również dotrze tutaj do biskupstwa i będzie również zastosowane. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.